Mogę przesunąć?
Tak, jestem.
To, o czym będę mówić dzisiaj, to nie jest mój pomysł. Tak naprawdę. Często, kiedy przygotowuję się do tego, żeby tu stanąć, nagle do mojego serca docierają jakieś myśli, które muszę sobie zapisać. Wiem, że to jest od Boga, ale tym razem to było wyjątkowo intensywne. Zdarzało mi się po ciemku z łóżka stawać, żeby coś zapisać, albo w pracy szukać kartki. Także nie wiem, jak długo będę mówił. Jeśli to będzie trochę chaotyczne, to wybaczcie, mam zapisane te fragmenty. Nie zdążyłem ich jeszcze tak ułożyć do końca, ale myślę, że jeśli Bóg to przygotował, to każdy z nas może to odebrać. Zacznę troszkę od Starego Testamentu. Nie wiem, czy przypominacie sobie, jak był zbudowany przybytek, a przede wszystkim świątynia. Były dziedzińce, gdzie mógł wejść każdy, nie na każdy dziedziniec. Były dziedzińce, gdzie mogli wejść poganie, gdzie mogli wejść tylko mężczyźni. Tak czy inaczej, to były dziedzińce zewnętrzne. Tam w świątyni toczyło się dużo życia, przechodziło mnóstwo ludzi. Później było miejsce święte za następną zasłoną, a później za następną ścianą, gdzie mogli przebywać kapłani, ci, którzy byli Bogu poświęceni. Oni tam wykonywali różne czynności. Tam wciąż był ruch. Składano ofiary, prowadzono różne obmywania, różne rzeczy. A wewnątrz, w samym centrum świątyni, było miejsce najświętsze. To, o czym teraz mówię, Bóg objawił to kiedyś, dawno, dawno temu, pewnemu kaznodziei, ale będzie to użyteczne do tematu, o którym mówię. I tak naprawdę, gdyby ktoś wszedł do środka świątyni, by mógł pomyśleć, że wszystko, cokolwiek tam się dzieje, to jest ta aktywność ludzka. Kapłani coś przynoszą, spalają, przynoszą, gotują, wyjmują widelcem z garnka, jedzą, rozdawają. Wiele tam się działo różnych takich ceremoniałów. I gdyby ktoś spatrzał na to z zewnątrz, by pomyślał, no fajnie, tak sobie zorganizowali to. Dobrze to wygląda. Naród ma jakąś jedność w tym. Służy to też innym. Jest to bardzo dobre. Ale rzecz najważniejsza. Cokolwiek się działo w tym miejscu świętym, a później na zewnątrz, działo to się ze względu na jedną sprawę. Ze względu na miejsce najświętsze. Tam się nie działo nic. Przez cały rok panowała cisza. Nikt tam nie wchodził. Raz do roku wchodził kapłan. Jednak przez ten cały rok wszystko, co się działo w świątyni, działo się ze względu na miejsce najświętsze. Ze względu na to, że tam był Bóg. Że tam zamieszkiwał Bóg. Kapłani robili to tylko ze względu na to. Ze względu, gdyby tam nie było Boga, gdyby w miejscu najświętszym nie było Jego obecności, to wszystko by nie miało sensu. A jednak, gdyby ktoś spojrzał na to z zewnątrz, może się zdziwić, może powiedzieć, no okej, no tam się nic nie dzieje. To jest chyba najmniej ważne miejsce w tej świątyni, bo tam nikt nie wchodzi. Chciałbym się zastanowić nad tematem. Komu służymy? Nie jest to do końca tak sprecyzowane, ale to jest temat tego, o czym bym chciał mówić, nad czym chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Komu służymy? Jeszcze kontynuując ten temat ze Starego Testamentu, wiecie, później już za czasów okupacji rzymskiej świątynia była pusta. Miejsce najświętsze było puste. Nie było tam już arki, ale Żydzi wciąż wierzyli, że tam jest obecność Boża. I była to jedyna świątynia taka w tym całym rejonie śródziemnomorskim, gdzie w centrum świątyni było puste pomieszczenie. Nie było posążku jakiegoś bożka. I to niepokoiło wszystkich. Jak to? Pusto? Nic tam nie ma? Bóg, którego nie widać? Niemniej jednak, z tego co czytałem, któregoś razu na krótko przed narodzeniem Jezusa przyjechał jakiś rzymski generał i wszedł do tego miejsca najświętszego. Co prawda później miał o Hebrajczykach dobre zdanie, kazał im przyznać pewne ulgi. Niemniej jednak oznaczało to, że Bóg opuścił to miejsce. Dlatego, że gdyby wcześniej wszedł tam ktoś nieczysty, zginąłby na miejscu. Na miejscu by umarł. Jak to się ma do nas? List do Hebrajczyków mówi, a nawet pyta tak dobitnie, czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście i Duch Boży mieszka w was? Przepraszam, list do Koryntian. To jest mowa o ludziach, którzy są odrodzeni, którzy narodzili się na nowo, dali Bogu swoje życie. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I to porównanie do świątyni. Pewne rzeczy mogą zobaczyć wszystko, co robi, wszyscy, co robimy. Chodzimy do pracy, krzątamy się, wychowujemy dzieci. Inne rzeczy wykonujemy właściwie przynajmniej część z ludźmi tylko też na nowo narodzonymi, też nawróconymi. Wspólne modlitwy, wspólne usługiwanie. Powinni to robić ludzie, którzy do Boga należą. To jest to miejsce święte. Ale najważniejsza rzecz. Wszystko, co robimy, czy czynności ziemskie tak zwane, czy te czynności tak zwane święte, mamy robić ze względu na jedną rzecz. Na to, że miejsce najświętsze jest w nas i że ono jest zamieszkane przez Boga. Jeśli nie ma tego, albo jeśli to jest zapomniane, to wszystko, co robimy, jest zupełnie bez sensu. Jest ludzką aktywnością. To tak jakby, wiecie, kapłani zrobili sobie świątyni i się umówili. Okej, słuchajcie, będziemy robić to. Będziemy sobie zabijać woły. Będziemy sobie robić to. Wszystko, cokolwiek oni robili, było nakazem Boga. Bóg powiedział, macie czynić tak, tak, tak. Wszystko, co robimy my w życiu, a przede wszystkim, jeśli chodzi o służbę w Kościele, ma wynikać z jednej rzeczy, że jest w nas miejsce najświętsze, gdzie nie ma dostępu żaden człowiek, żaden brat, żadna siostra. Tam spotykamy się z Bogiem. Wszystko, co robimy w naszym życiu, powinno wynikać właśnie z tego. Myślę, że jest to bardzo trafne porównanie, które, jak mówię, dawno temu Bóg objawił pewnemu kaznodziei. Możemy przeczytać w Biblii też, że jesteśmy kapłaństwem świętym w liście Piotra. Wykupionym po to, żebyśmy służyli Bogu żywemu. Również początek 12 rozdziału listu do Rzymian. Jak mówię, nie sporządziłem jeszcze konspektu, dlatego że to było ciągle żywe, ale te wszystkie fragmenty prześlę na maila Tomkowi i będzie można je znaleźć. Zastanawiałem się, co to znaczy służyć komuś. Służyć komuś, to mniej więcej tak bardzo prosto mówiąc, czynić to, czego ten ktoś sobie życzy. Tak przyszło mi do głowy. I tak się zastanowiłem, komu służymy. Można służyć samemu sobie. Ja mogę życzyć sobie dobrego życia. Mogę życzyć sobie tego, żeby czuć się dobrze. Mogę życzyć sobie tego, żeby mieć dobre towarzystwo. I tak naprawdę mogę być w kościele, a służyć samemu sobie. Może być lepiej. Możemy służyć innym. Możemy służyć braciom i siostrom. Możemy służyć Kościołowi. I zazwyczaj na tym się poprzestaje. Chociaż mam nadzieję, że nie. Ale często na tym się poprzestaje. Służyć komuś, to znaczy robić to, co ten ktoś sobie życzy. Często jest tak, że ktoś, kto służy Bogu, robi to, czego życzą sobie ludzie. Czego życzą sobie bracia, czego życzy sobie organizacja, może kościelna, czego życzą sobie siostry. Często są to bardzo dobre rzeczy. Spełniamy nawzajem swoje potrzeby. Niemniej jednak my mamy służyć Bogu żywemu, który mieszka w nas. Jest to bardzo ważne. Czy naprawdę spotykamy się z Bogiem tam, gdzie nikt inny nie widzi, tam, gdzie tylko Ojciec może nas usłyszeć i nam odpłacić? Czy bierzemy Jego Słowo całkowicie szczerze i otwarcie, chcąc zobaczyć, co Jemu się podoba? Wiecie, niebezpieczeństwo takie jest w tym, kiedy służymy innym, a nie Bogu. Dlatego, że bardzo często możemy w Biblii zobaczyć, że jest to tak naprawdę podszyte służeniem sobie. Tak jak Jezus mówił do faryzeuszy, przyjmujecie chwałę od ludzi, nawzajem od siebie chwałę przyjmujecie. On mówił, ja nie przyjmuję chwały od ludzi, ale wy przyjmujecie chwałę nawzajem od siebie. Można nawzajem dla siebie wykonywać pewne rzeczy, można nawzajem dla siebie być bardzo usłużnym, żyć po bratersku, ale służyć tylko sobie nawzajem. Wiecie, ci kapłani w świątyni też sobie nawzajem służyli, też sobie nawzajem pomagali, ale ich podstawowym celem to było czynić to, co chce Bóg, aby czynili. Spróbuję znaleźć ten fragment, bo bardzo chcę opierać się na Słowie Bożym oczywiście. Ewangelia Jana, 5 rozdział. werset od 40. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Cudownie jest służyć Bogu. Naprawdę. Dlatego, że wtedy bardzo mało dotyka nas jakieś niewłaściwe zdanie innych ludzi o nas. Mało nas dotyka, kiedy ktoś prawi nam komplementy. Mało nas dotyka, kiedy ktoś nam robi zarzuty, jeśli tylko wiemy, że czynimy to, co Bogu się podoba. Jest to wspaniała wolność. I do tego jesteśmy przeznaczeni. Jeszcze jeden fragment. List do Galacjan. Sam początek, pierwszy rozdział. To jest właściwie jeden werset, ale przeczytam od 6. Pierwszy rozdział od 6 wersetu. Może nie, od 6 to było za dużo. Od 9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje inną Ewangelię, odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz czy chcę sobie zjednać ludzi? Czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Jeśli jesteśmy tylko sługami braci i sióstr, jeśli tylko ludziom chcemy się przypodobać, a nie szukamy, jak to Jezus mówił, chwały u tego, który jedynie jest Bogiem, Paweł pisze, gdybym tak chciał żyć, to nie byłbym sługą Chrystusowym. Bardzo dobrze jest służyć braciom i siostrom, ale wiecie, jest w tym wielkie niebezpieczeństwo. Tymoteusz pisze, Paweł do Tymoteusza pisze o tym, przyjdą czasy, kiedy nazbierają sobie nauczycieli mówiących to, co ucho łechce, żądnych tego, co ucho łechce. Jeśli chcemy służyć ludziom przede wszystkim, nawet braciom i siostrom, będziemy starali się robić i mówić to, czego oni chcą, co im się podoba. Z jednej strony jest to pozytywne, bo chcemy dla kogoś czegoś dobrego, ale ludzie nie są doskonali. Czasem chcą niewłaściwych rzeczy. Chcą niewłaściwe rzeczy, żebyśmy im czynili i mówili niewłaściwe rzeczy, takie, które będą miłe. Tak naprawdę możemy w doskonały sposób służyć braciom, siostrom i Kościołowi tylko wtedy, jeśli służymy Bogu. Dlatego, że On jest głową, a my jesteśmy członkami. Członki nie są po to, żeby nawzajem siebie nakłaniać do czegoś, ale wszystkie są podporządkowane głowie. I wtedy wszystko funkcjonuje idealnie. Tylko wtedy będziemy dobrze mogli służyć sobie nawzajem, jeśli naszym Panem będzie Jezus Chrystus. Będę robił takie króciutkie przerwy, bo mówię, mam tutaj mały chaos w tych notatkach. Jeszcze jeden bardzo dobry fragment. Przeczytajmy może z Ewangelii Marka. Jest też w Ewangelii Mateusza. Marka 14 rozdział. Od 3 wersetu. Zanim to przeczytam, chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim każdy z nas musi w świetle tego słowa prześwietlić swoje życie. Komu ja służę? I w szerszym kontekście, komu służy moja rodzina, komu służy nasz zbór, komu służy nasz Kościół, ale przede wszystkim komu ja służę. Jeśli każdy szczerze sprawę załatwi tą przed Bogiem, to jeszcze zanim przeczytam, wiecie, czasem mogą spotkać się ludzie, którzy służą komu innemu. Ktoś może mieć pragnienie służyć ludziom, karmić głodnych, czynić dobre rzeczy, ale spotka się z kimś, kto służy Bogu żywemu. I akurat Bóg mówi mu właśnie dokładnie to samo. Człowieku, zobacz, masz głodnych wkoło siebie. Nakarm ich. Są ludzie, którzy służą komu innemu, ale mogą iść razem, przynajmniej przez jakiś czas. Ale w końcu jednak drogi się rozejdą, bo w końcu nastąpi jakieś niezrozumienie między nimi. Wiecie, przyjdzie taki moment, kiedy... Właśnie o tym będę czytał. Okej. Ewangelia Marka, 14 rozdział, od 3 wersetu. Ja nie mówię, że my mielibyśmy się rozejść, absolutnie, nie to mam na myśli, tylko chcę, żebyśmy zaczęli pewną, jakby to określić. No jak to może wyglądać? 14 rozdział od 6, a może od 3 wersetu. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego oleju nardowego, bardzo kosztownego. Stukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Na co ta strata? Dojdzie do takiego momentu, że będzie niezrozumienie. Jeśli będziemy poświęcać swoje życie Bogu, ktoś tego nie zrozumie. Ktoś, kto chce poświęcać swoje życie ludziom, nie zrozumie i powie: na co ta strata? Tyle pieniędzy. Zobaczcie, co nazwali stratą. Czy czasem nie nazywa się stratą tego, co człowiek ofiaruje Bogu, dlatego że można było to ofiarować ludziom? Jak można coś takiego nazwać stratą? Ofiarować coś Bogu? Nie chcę tutaj rozwijać. Myślę, że każdy może w jakiś sposób znaleźć to wkoło siebie albo w swoim życiu i zastanowić się właśnie nad tym, że w pewnym momencie pewne drogi zaczynają się rozchodzić. Ludzi, którzy służą innym ludziom, a tym, którzy mają w sobie to miejsce najświętsze, spotykają się z Bogiem i Jego słuchają, co Jemu się podoba, co On chce, co chce, abyśmy czynili. W pewnym momencie dojdzie do niezrozumienia. Na co ta strata? Tyle pieniędzy wyrzuconych. Nie chcę przywoływać tu żadnych przykładów. Jeśli ktoś czegoś takiego doświadczył albo widział, to myślę, że będzie wiedział, o co chodzi. Tak naprawdę, kiedy zaczynałem myśleć o tym temacie, pomyślałem sobie o jednej rzeczy. Jak dzisiaj wyglądają zbory, kościoły, jakie pokusy dotykają każdy zbór, po co się gromadzimy, do czego wykorzystujemy wszystko, co mamy. Czy po to faktycznie, żeby usługiwać ludziom, czy przede wszystkim, żeby Bóg był w centrum. Wiecie, no niestety wydaje mi się, że stało się normą, że zbory są, mają cel, żeby być coraz większymi, żeby dawać coraz więcej atrakcji, coraz więcej rozrywek, a nawet coraz więcej religijnych atrakcji, religijnych, nie wiem, modlitw całonocnych, cokolwiek, wszystko zorganizować tak. Boję się, że w niektórych przypadkach może to wynikać z tego, że w miejscu najświętszym jest pusto. Że chodzi o to, żeby tą całą działalnością ukryć fakt, że miejsce najświętsze jest puste. Tak jak tam w tym Izraelu to było. W końcu on się przerodził w judaizm rabiniczny. I Żydzi teraz spotykają się nie w świątyni, ale spotykają się w koło rabinów, którzy głoszą słowo. Ale to taka dygresja. Musimy się zastanowić, czy naprawdę przychodzimy, spotykamy się, czy w centrum jest Bóg, czy jest Jego obecność, czy Jemu służymy, czy przychodzimy ze względu na Niego. Każdy zbór i każdy człowiek musi to w swoim życiu rozsądzić. Czy też nie staramy się jak najwięcej organizować nawet spotkań religijnych, dlatego, żeby zagłuszyć trochę ten niepokój. Czy naprawdę jesteśmy blisko Boga, czy naprawdę mamy społeczność z Nim. Czy naprawdę wszystko odbywa się ze względu na Niego. I teraz jedno pytanie. Czy organizujemy rozmaite spotkania? One są bardzo dobre. Świetnie jest zorganizować, nie wiem, mecz w piłkę nożną. Ja organizuję za tydzień grilla. Świetnie jest zorganizować grilla. Ale jedna rzecz. Czy Chrystus jest dla nas pretekstem do tego, żeby organizować spotkania, żeby spędzać czas tak, jak lubimy? Czy też organizujemy te spotkania po to, żeby one były pretekstem do tego, żeby siebie i innych przybliżać do Chrystusa? To jest pytanie. Mam nadzieję, że zrozumiale je zadałem, a jeśli nie, można odsłuchać. Czy Chrystus jest tylko pretekstem dla nas, żeby się spotykać i robić fajne rzeczy? Czy też fajne rzeczy, które chcemy robić, są pretekstem tylko, żeby w każdej momencie szukać Jego chwały, budować siebie w Duchu Świętym? Bo jest to duża różnica i niestety myślę, że widzimy na świecie, że rozrastają się te zbory, które używają Chrystusa tylko jako pretekstu. Okej, jesteśmy chrześcijanami, to teraz możemy robić różne fajne rzeczy. Nie mówię, że zbory, które służą Bogu żywemu, nie będą się rozrastać. Ja tego nie wiem. Niemniej jednak to, co widzę, to często właśnie w taki sposób to działa. Im więcej atrakcji, im więcej fajnych rzeczy, im więcej fajnych ludzi, im więcej zajęć, tym więcej ludzi przychodzi, bo ludzie właśnie tego może szukają. Ale nie jest tak do końca, bracia i siostry. Dzięki Bogu nie jest tak do końca. Jeśli przychodzi do zboru ktoś, kto jest pobudzony przez Ducha Świętego i szuka po prostu w swoim życiu, w swoim sercu Boga, Jego obecności, pokoju z Nim, chociaż nawet jeszcze o tym nie wie. Kiedy przyjdzie do zboru, gdzie wszystko jest oparte na ludzkiej aktywności, nie będzie wiedział dlaczego, ale będzie wiedział, że to nie jest to miejsce, że to nie tak. Ale kiedy przyjdzie do zboru, gdzie Bóg jest w centrum, gdzie można Jego doświadczyć, gdzie może niewiele się dzieje, gdzie może niewiele jest ludzi, to będzie wiedział, że to jest właśnie tutaj. Chciałbym powiedzieć, że nie jest to jakaś alegoria, jakieś porównanie. Tak jak w tej świątyni w Starym Testamencie mogli przyjść jacyś poganie i mogli sobie pomyśleć, okej, oni mówią, że tam mieszka Bóg i to im daje pretekst do tego, żeby ich naród był w jedności, żeby czynili te wszystkie rzeczy. Ktoś, kto nie doświadczył rzeczy duchowych, może sobie pomyśleć, okej, to wszystko jest tylko pretekst do tego, żeby dobrze żyli, żeby dobrze im się żyło. Ale to nie jest pretekst. I Biblia nam mówi o tym, że to nie jest pretekst. Biblia nam mówi o tym, że Bóg jest żywy, że możemy naprawdę z Nim się spotykać, że możemy naprawdę żyć pod Jego działaniem. I Słowo Boże nam mówi. To będzie list pierwszy do Koryntian, 14 werset. Od 14, przepraszam, 14 rozdział. Od 24 wersetu. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Można czytać by było dalej. Tak jest. Ktoś może przyjść i bez żadnych wątpliwości może powiedzieć, Bóg jest pośród was, Bóg jest na tym miejscu. Ja tego doświadczyłem. Musimy się zastanowić, czy kiedy ktoś przychodzi do zboru, czy spotyka kapłanów, czy spotyka tylko kapłanów, którzy służą Bogu żywemu, którzy wykonują pewne rzeczy, czy też ma okazję spotkać się z Bogiem. Ludzie potrzebują Boga. Potrzebują również kapłanów, ale takich, którzy będą odzwierciedleniem tego Boga, którzy będą do Niego prowadzić. Ludzie szukają Boga, a nie tylko ludzi, którzy wiele im mogą powiedzieć albo coś zrobić. Tego też szukają, ale mówię, ludzie szukają innych rzeczy. Jeśli Kościół jest Chrystusowy, to musi być gotów pokazać i przyprowadzić ludzi do Boga, a nie tylko zaświadczyć o tym, że Mu służymy. I teraz przeczytam fragment, któregoś późnego wieczoru dzięki Bogu został mi objawiony. Już wiele z tej historii wyciągnęliśmy jakichś takich perełek, ale myślę, że to jest kolejna taka rzecz. Spotkanie Jezusa z Samarytanką, to jest na pewno czwarty rozdział listu Jana, Ewangelii Jana. Naprawdę Jest to niezwykła rzecz, o której czytałem tyle razy, a nie zauważyłem, żyłem tego jednego faktu. Przeczytajmy może od 17 wersetu na początek. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Kobieta miała świadomość, że spotkała kogoś wyjątkowego, że spotkała Bożego sługę, że spotkała Bożego proroka. Zobaczcie, w co to się przerodziło. Przerodziłoby to się w rozmowę na temat, gdzie oddawać Bogu cześć. Możliwe, że ona chciała odwrócić uwagę, temat trochę na boczny tor, żeby nie mówić o tym, że miała już 5 mężów. Tak czy inaczej, panie, jesteś prorokiem, poprowadźmy rozmowę. Opowiedz mi o tym, opowiedz mi o tym. Zobaczcie, co jest dalej. Od 24 wersetu. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz. Ten wyraz w języku aramejskim jest tylko 2 razy w Biblii użyty. To znaczy Chrystus. A gdy On przyjdzie, wszystko wam oznajmi. Nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom. Dopóki wiedziała, że ma styczność z Bożym sługą, chciała sobie porozmawiać. Ale kiedy tylko do niej dotarło, że w tym człowieku mieszka Bóg, to już nie miała żadnych pytań. Zostawiło wszystko i w jednej sekundzie jej życie się zmieniło. Myślę, że to jest właśnie świadectwo. W nas mieszka Duch Święty. Ludzie nie powinni spotykać się tylko z Bożymi sługami, ale z tymi, w których zamieszkuje Duch Święty. Powinni przez nas móc Go poznać, móc Go doświadczyć. I wtedy nie będzie potrzeba zbędnych, długich rozmów. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, od 4 wersetu. A taką ufność mam przez Chrystusa ku Bogu, mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Zobaczcie, tak jak już było na początku Dziejów Apostolskich, uczniowie zebrali się, co mogli stwierdzić? Okej, Pan Jezus odszedł, działajmy, zorganizujmy się, pójdźmy na świat, dobądźmy świat. Musimy wszystko wymyśleć, ustalić, jak to zrobić i zrobić to. Przecież On jest z nami. Ale oni zrobili tak, jak było powiedziane im przez anioła. Nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale czekajcie na obietnicę, która była wam dana, na chrzest Duchem Świętym. Nie wzięli się za działanie. Wzięli się za modlitwę i za czekanie na Bożą moc, na Boże pomysły. I tu mamy świadectwo tego. Nie jako bylibyśmy zdolni coś pomyśleć sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Apostołowie nie działali, organizując siebie nawzajem. Nie myśleli nic sami z siebie, czekali na to, co Bóg chce, aby czynić. To było podstawą działania ich. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty pokierował tam, a tam. Różne takie tam są sformułowania. To nie jest tylko jakaś pusta mowa. Dokładnie na tym ma polegać chrześcijaństwo. I powtórzę pytanie, które zadałem na początku. Komu służę? Komu służę? Mogę sprawdzić, komu służę również w sposób, od kogo oczekuję, to jest w Biblii nazwane chwały. Od kogo przyjmuję chwałę? Czy tak naprawdę szukam tego, co o mnie pomyślą inni? Czy najważniejsze jest dla mnie, co myśli o mnie Bóg? Co o mnie będzie mówione, co o mnie będzie pomyślane, czy ktoś będzie mi wdzięczny, czy ktoś zauważy w końcu, że jestem Bożym sługą, że Mu służę, czy wystarczy mi całkowicie, że ten, który widzi w ukryciu, patrzy na mnie przychylnie. Momencik, muszę się odnaleźć. Jest jeszcze jeden fragment. Właściwie, jak już o nim powiedziałem, to zapewne go przeczytam. Ale to jest bardzo mocny fragment. Księga Izajasza. Znamy ten fragment. Tam jest mowa o poście, 58 rozdział. Ale już jakiś czas temu zwróciłem na początek tego rozdziału. Pięćdziesiąty rozdział Księgi Jeremiasza. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechu. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych ustaw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz. Nie chcę odnosić tego do kogoś. Ja odniosłem to do siebie kiedyś i myślę, że warto, żeby każdy kiedyś to odniósł do siebie i sprawdził. Zobaczcie, ci ludzie czynili dobre rzeczy. Pragnęli zbliżenia się do Boga. Pościli. Dzień w dzień szukali Jego oblicza. Gdy ja w taki sposób żyję, to mam o sobie dobre mniemanie. Przecież szukam Boga. Klęczę. Wołam, poszczę, żeby tylko się z Nim spotkać. Ale co czytamy w tym fragmencie? Jedno słowo. Tak jakby. Jest tu mowa o udawaniu. Czy ja naprawdę szukam Jego oblicza? Czy ja naprawdę jestem gotów na to, żeby powiedzieć, Panie, uczynię, co zechcesz? Czy jestem gotów cofnąć się tak daleko, jak trzeba w swoim życiu i rozwiązać, odpokutować pewne rzeczy, które zaniedbałem, a może dzisiaj żyję w czymś, co przeszkadza mi mieć społeczność z Bogiem? Nie mogę tylko mówić, ja szukam Boga, poszczę, dzień w dzień wołam do Niego, tak jakbym był człowiekiem, który naprawdę chce Mu służyć. Muszę zrewidować swoje życie. Czasem może trzeba gdzieś naprawdę daleko się cofnąć, żeby stwierdzić, okej, tu popełniłem błąd. Od tego momentu moja społeczność z Bogiem została zakłócona. A może dzisiaj jest coś, co przeszkadza. Nie wystarczy być człowiekiem szukającym Boga szczerego serca. Tak jakby naprawdę chcieć Mu służyć całym swoim życiem. Mówię, czytam to dlatego, że kiedyś mnie to bardzo dotknęło i jest to bardzo pouczające. Jeszcze jeden fragment przeczytam. Dwa fragmenty. Chciałbym przypomnieć jeszcze tak na szybko kilka drobnostek. Pierwsza rzecz, która naprawdę już na zawsze utkwi mi w głowie, to ten fragment z rozmowy z Samarytanką. Że kiedy zobaczyła, że jest Bożym sługą, była gotowa z Nim porozmawiać. Zmienić nawet troszkę swoje myślenia. Ale życie tej kobiety, serce tej kobiety zmieniło się, kiedy tylko zobaczyła, że w Nim jest Bóg. I że my mamy być i jesteśmy świątynią Boga żywego. Czy nie wiecie, że świątynią Boga żywego jesteście? Ducha Świętego. I że Duch Boży mieszka w was. List do Koryntian. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim liście, z tego co pamiętam, w szóstym rozdziale można to przeczytać. Teraz pierwszy list do Tesaloniczan. Drugi rozdział. Od trzeciego wersetu. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje się w sobie podstępu. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy nie, aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który baga dla nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Piękne świadectwo. Chcę powiedzieć, Nie mówię tego wszystkiego, jeśli napomnienie, to odbieram do siebie to napomnienie. Chcę powiedzieć jako zachętę, że naprawdę dziękujmy Bogu za to, że mamy braci i siostry, bo są wielkie zbory, które funkcjonują tylko w taki sposób, że kapłani służą kapłanom i na tym się kończy. Wiele się dzieje. 24-godzinne modlitwy, nie wiem, cokolwiek innego. Tak mi przyszło do głowy. Różne rzeczy ludzie robią. Nie mówię też o żadnym konkretnym zborze. Niemniej jednak jest to wielka zachęta. Gdzie jest ta zachęta? Jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona owa Ewangelia. To jest tak niezwykły skarb mieć z Bogiem społeczność. Służyć Jemu. Ktoś może powiedzieć, człowieku, głupi jesteś. Może powiedzieć, na co ta strata? Marnujesz swoje życie. Mógłbyś zrobić, zobacz, coś, kolwiek, dla kogoś. Różne rzeczy możemy usłyszeć. I to wszystko nie będzie miało znaczenia. Nie będzie nas dotykać. Ktoś będzie przychodził i mówił, ty jesteś dobrym człowiekiem, chwała ci za to. Nie będzie miało to znaczenia. Żadnej chwały od ludzi, ani żadnych fałszywych napomnień. Ja mówię o fałszywych napomnieniach od ludzi. Jeśli tylko będę mógł przed Bogiem uklęknąć i od Niego usłyszeć, że tak właśnie ma być. Nikt nie musi tego widzieć. Masz dobrze, że zrobiłeś tak, a tak. Właśnie tego oczekiwałem. I to wystarczy. Wtedy opinie ludzkie nie będą nas dotykać. Słuchajcie, Paweł pisze też, że pewne rzeczy czynimy po to, żeby i braciom się podobać, i ludziom. I powtórzę, jeśli służymy Bogu, to wtedy jesteśmy najlepszymi sługami i budowniczymi Kościoła. Właśnie wtedy głowa, głowa rządzi, co który członek ma czynić. I wtedy te członki wykonują właśnie to, co powinny. Nie może być tak, że palec z palcem się umówi, nie? Co zrobią. Jeszcze jeden fragment. Myślę, że go przeczytam. Trzecia Księga Mojżeszowa, 10 rozdział. Niektórzy myślę, że znają tę historię. Od pierwszego wersetu. Synowie Arona, Nadab i Abichu wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiary pyrowali przed Bogiem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Arona, oto co Pan rzekł, na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Wielu nauczycieli odnosi ten fragment, taka aktywność w Biblii, z tego co pamiętam, nazywa się dynamis. Odnosi ten fragment do tego, kiedy ludzie starają się swoją taką żywotność i aktywność, swoją żywotnością i aktywnością zastąpić tak naprawdę Bożą moc, która jest potrzebna w społeczności. Że wszystko, co robimy, ma wynikać z Jego pomysłów i Jego moc ma się przez nas przejawiać. A jeśli zaczynamy wszystko robić mocą swojej duszy, swojej żarliwości, swojej żywotności, no to wtedy trudno nam powiedzieć szczerze, no okej, chwała Bogu, On to uczynił, jeśli wiemy, że to nasz pomysł, że to nasze działanie. Tylko powtarzam coś, co przeczytałem. Niemniej jednak w jakiś sposób dotyka mnie to i dociera to do mnie. Że jeśli mamy ogień Boży w naszym sercu, to nie potrzebujemy używać swojego własnego. Tak jak Paweł pisał, nawet sami z siebie nawet nic nie pomyśleliśmy. Nic nie jesteśmy w stanie nawet wymyślić, a co dopiero działać. Jeszcze jeden fragment. Pierwszy list do Koryntian. Drugi rozdział. Od 11 wersetu. Myślę, że już czytałem ten fragment z tego miejsca i to chyba nie raz. Może od 9. Drugi rozdział, pierwszy list do Koryntian, 9 werset. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Bóg bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nie poznał nikt, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Ważne wytłumaczenie. Słowo zmysłowy, użyte jest to słowo psychikoi, czyli tak naprawdę człowiek, który opiera się w swoim życiu tylko na swojej duszy. Psychę duszy. Kieruje się tylko swoimi myślami, tym, co przemyśli, wymyśli rozsądnie, tylko swoimi emocjami i tylko swoją wolą. Taki człowiek nie przyjmie rzeczy duchowych. Są one dla niego głupstwem. Dla człowieka, który przyszedłby do świątyni, byś stwierdził, super, zrobiliście ofiarę do świątyni w Starym Izraelu. Zrobiliście ofiarę, daliście głodnym, świetnie żyjecie. Jak żniecie zboże, zostawiacie kłoski, żeby głodny mógł się najeść. Zostawiacie na winogronie. Wspomagacie ofiarami biednych. Tylko nie rozumie, po co wypalicie te byki. Mnóstwo byków spalonych. Przecież można było rozdać je ubogim. Po co ta ofiara? Po co ta strata? Człowiek, który działa tylko na poziomie swojej duszy, swoich pomysłów, swojej woli, swoich emocji, będzie to dla niego głupstwem. Pewne rzeczy, które będą czynić, pewien sposób życia, który mają ludzie, którzy mają w sobie Ducha Bożego i ich życie polega na tym, że Duch Boży ich prowadzi. Nie wiem, na pewno wszystkiego nie przeczytałem, ale myślę, że na teraz to wystarczy. Postaram się dużo więcej fragmentów biblijnych jeszcze zawrzeć w konspekcie. I bardzo proszę, niech to będzie zachętą. Niech to będzie zachętą. Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Ci, którzy go otrzymali, a ci, którzy nie otrzymali, mogą go otrzymać. Jest napisane, że obietnica ta odnosi się do każdego, kto uwierzy. Ilukolwiek ich będzie. Do tych, których wy nawrócicie, kiedykolwiek, ilukolwiek będzie. Jeśli oddasz Bogu swoje życie, masz tą obietnicę. Poprosisz Go, będziesz napełniony Duchem Świętym. Naprawdę, jest to niezrozumiałe, ale dla ludzi, którzy tego doświadczają, to jest po prostu niezwykłe i fascynujące. Ta niezwykła wolność. Jeśli tylko mam pokój z Bogiem, to nikt nie jest w stanie go zmącić. Pewnie, że jeśli są chrześcijanie, tak jak Tomek mówił, którzy giną w Iraku, którzy są dręczeni, jest to niewyobrażalne dla mnie. Ale wiem, że kiedy umierają, to się cieszą, że umierają. Jeśli mają naprawdę ciężko w życiu. Cieszą, bo wiedzą, że mają z Bogiem pokój. Wiedzą, że przyjdą i Pan powie, wejdź, sługo dobry i wierny. W taki sposób powinniśmy żyć i w taki sposób powinniśmy służyć. Komu służymy? Czy wszystko, co robimy, nasze chrześcijaństwo jest pretekstem do tego, żeby służyć ludziom? Czy wszystko, co robimy, jest pretekstem do tego, żeby służyć Bogu? Żeby On mógł przez nas dotykać innych ludzi. Żeby inni mogli w nas zobaczyć i doświadczyć Chrystusa, Ducha Bożego. Naprawdę, to jest zachęta. Bóg jest łaskawy. On tylko czeka. Jeśli ktoś przyjdzie i mówi, Panie, cofam się w swoim życiu do każdego miejsca, gdzie moja społeczność została zerwana. Gdzie, odkąd zacząłem udawać, że tak naprawdę wszystko jest w porządku. Bóg tylko na to czeka. Przyjmuje z otwartymi rękami i mówi, tak, jesteś moim sługą, ale też jesteś moim synem, moją córką. Amen.
Dziękujemy. Spokojnie. A teraz przejdźmy do kolejnej.